Kot, pies, człowiek o komunikacji międzygatunkowej oraz kulturowych tego konsekwencjach. Te relacje między tymi zwierzętami domowymi i człowiekiem to proces, który trwa chyba cały czas.
No tak, zdecydowanie. To jest, jak to się mówi, od zarania dziejów, chociaż dość precyzyjne są momenty, kiedy te zwierzęta zostały udomowione. Ale ta nasza konferencja bardziej tyczy teraźniejszości i tej bliższej historii niż prehistorii.
No właśnie, jak nauka na to patrzy?
Zależy, do czego ucho przyłożymy. Patrząc na relacje człowiek-zwierzęta, zwłaszcza te dwa gatunki, w tej chwili najbardziej taki popularny nurt, powiedziałbym, to jest animal studies. A więc studia związane z poznawaniem ich podmiotowości, nie takiej zawłaszczanej przez nasz punkt widzenia, przez człowieka, tylko jak one mogą w tym świecie się konstruować, jak mogą żyć i jakie miejsce możemy im dać bez ich zawłaszczania.
Rola, jaką psy i koty pełnią w naszym życiu, jest przeogromna. Przez wieki jakiejś współpracy właśnie międzygatunkowej wypracowało się szereg wzajemnych relacji, które no już w tej chwili są bardzo mocne, a nawet w współczesnej kulturze to już traktuje się psa i kota jak wielkiego przyjaciela i przecież to wszystko, co dotyczy ludzi, dotyczy już psa. Mamy już cmentarze psie, mamy zabawki dla psów, mamy
ubrania dla psów,
mamy specjalne jedzenie dla psów, więc właściwie praktycznie rzecz biorąc, traktuje się już psa i kota w sposób niezwykle partnerski, właściwie tak jak i ludzi. Oczywiście jest wielka rozpacz, kiedy ten nasz pupil odchodzi. Można powiedzieć, że to poszło w taką stronę bardzo ogromnego związku człowieka i psa, chociaż oczywiście nie jest tak we wszystkich kulturach. W różnych kulturach jest różnie, ponieważ na przykład w islamie jest tak, że ludzie, którzy posiadają psa, są wyklęci, więc właściwie jest klątwa dla tych, którzy biorą psa i trzymają psa u siebie. Natomiast mówię, w kulturze europejskiej została wypracowana taka bardzo, bardzo mocna relacja.
Okazuje się, że zwierzęta towarzyszące, koty, psy, mają w sobie coś z demona.
Myślę, że mają cały czas w formie stereotypów. Dużą rolę przyczyniła się do tego negatywnego wizerunku demoniczności. Zarówno Kościół, jak i wcześniejsze praktyki przechrześcijańskie na terenie też Polski, widoczne w kulturze ludowej, ale też na terenie Białorusi, Rosji.
I kot ma tutaj gorzej.
Zdecydowanie kot ma tutaj gorzej, dostaje po łapach cały czas, szczególnie jeżeli chodzi o na przykład czarnego kota w kulturze ludowej Słowian. Miał on duże znaczenie, jeżeli chodzi o sferę nocy, sferę śmierci, demoniczną. On chodzi cały czas swoimi własnymi ścieżkami. Jego ogon cały czas wije się, jakby żyje własnym życiem. Wierzono, że w nim przechowuje się wąż, który ucieknie po 7 latach, czy jego oczy, które jarzą się swoim własnym blaskiem. Cały jego wygląd, całe jego zachowanie świadczyło o tym, że coś z tym kotem jest nie tak.
Przenosimy się na japońskie podwórko. W Japonii chyba koty są nad psami, ale okazuje się, że psy też mają tam ważną rolę.
Pies jest mocno związany z człowiekiem, natomiast koty są traktowane jako zwierzęta, które się pojawiają i znikają w życiu człowieka, czyli bardziej są mniej związane z tym człowiekiem, mniej związane z obejściem, a jedynie dochodzą na jedzenie.
Jak ta relacja pies-człowiek w Japonii wygląda?
No, pies jest świętym zwierzęciem, w związku z tym nie przystaje, żeby na przykład tak jak u nas się słyszy, że psu się głowę urywa, tak? Coś takiego by nie zaistniało, ponieważ prawdopodobnie człowiek skazałby się na zabójstwo swojego rodu, swoich przyszłych dzieci, które by się nie narodziły. Pies sprowadza dzieci i do psa się modli o wiele dzieci.
Psy nie chodzą, psy jeżdżą w wózkach tam, tak?
No tak, to jest ewenement. Stara się Japonia uczynić z psa człowieka i dziecko. I z tego względu w dniu dzisiejszym w znacznej mierze to psy, jeśli to nie są takie wiejskie, podwórkowe, jeżdżą w wózkach i w ten sposób zwiedzają świat.